Serdecznie dziękuję za tę pieśń. Ja myślę, że ona nie tylko została przepięknie wykonana, ale również wprowadzała nas w pewien sposób w temat, który dzisiejszego wieczoru, kochani, chcę poruszyć, a tym tematem jest Antychryst. Cokolwiek w ciągu tej serii, która w tej chwili jest przed nami, a więc w ciągu najbliższych 3 dni, dzisiejszego wieczoru, jutrzejszego wieczoru oraz niedzielnego wieczoru, zostanie na tym miejscu powiedziane. Chcę powiedzieć, że są to sprawy, które są głębokie i są to kwestie, które potrafią być bardzo szokujące. Niemniej, jeżeli będziemy zaszokowani, pamiętajmy o jednej rzeczy, że nie jesteśmy jedynymi, którzy będziemy zdumieni. Kiedy Janowi były pokazywane wizje w Księdze Objawienia, gdzie został wprowadzany w świat, który staramy się tutaj wspólnie razem studiować, to w rzeczy swojej napisane jest, iż w pewnym momencie, właśnie w końcowych rozdziałach Księgi Objawienia, Jan był zdumiony. Nie spodziewał się takich obrazów oraz takich rzeczy, które zostały mu ukazane. Dzisiejszy wykład, jutrzejszy wykład i niedzielny wykład, one są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Stąd też pomiędzy tymi 3 wykładami będziemy poruszali się tam i z powrotem, tak aby w pełni zrozumieć przekaz, który tutaj jest nam pokazany w tych końcowych rozdziałach. Skąd bierze się kwestia samej koncepcji Antychrysta? Studiowaliśmy tekst, jak pamiętacie, z listu do Tesaloniczan, z 2 rozdziału 1 wiersza, gdzie apostoł Paweł do tego zboru w Tesalonice skierował słowa mówiące o tym, że zanim Chrystus powróci, pewne rzeczy będą musiały mieć swoje wypełnienie. Te słowa żeśmy czytali podczas ostatniego naszego spotkania. Pozwólcie, że przypomnę je. Co zaś się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Pański. I dalej apostoł Paweł pisze tak: niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Nie nastanie pierwej, powtórne przyjście Chrystusa, zanim nie nastąpi objawienie syna niegodziwości, syna zatracenia. Kogoś, kto jest w tych tekstach określony jako przeciwnik. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Podczas ostatniego naszego środowego spotkania powiedzieliśmy sobie, że ten tekst, gdzie użyte jest słowo świątynia, faktycznie te słowa powinny odnosić się do Kościoła. Jeżeli gdziekolwiek w przyszłości mamy szukać Bożego przeciwnika, to mamy go poszukiwać pośród ludzi, którzy w swoim życiu uwierzyli w Chrystusa, położyli całkowicie swoją nadzieję w Nim, a jednak właśnie tam przyjdzie odstępstwo. Ten ktoś będzie podawał się za Boga. Jest to ciekawa rzecz. Ponieważ o ile pamiętamy, w księdze Izajasza i w księdze Ezechiela mieliśmy powiedziane o potężnym aniele, który w pewnym momencie zgrzeszył. Gdzieś w jakimś czasie, określonym czasie we wszechświecie zgrzeszył. Jego pragnieniem względem tego, co jest napisane w księdze Izajasza, było to, aby stać się równym Bogu. I tutaj apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan nawiązuje do tego, że ta postać pojawi się tutaj na tej ziemi. Ten list był pisany około 51-52 roku naszej ery. Ciekawą rzeczą jest, że sam apostoł Jan w swoich listach, które zapisał, a jak wiemy, on jest autorem przynajmniej kilku ksiąg w Nowym Testamencie, jest autorem Ewangelii Jana, Apokalipsy, którą studiujemy, jak i również 3 listów, które zostały nazwane listami janowymi. Tutaj w tym wypadku korzystamy z 1 listu Jana, z 2 rozdziału, z 18 wiersza, gdzie Jan do wierzących pisze tak: dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystus powstało. Stąd też poznajemy, że to już ostatnia godzina. Oto za czasów Jana wystąpiła sytuacja, gdzie powołuje się na przyszłość, mówiąc, że ten proces rozpoczął się już teraz. Już teraz jest wielu antychrystów. Powstaje zatem pytanie, kim jest Antychryst? Skoro tego typu koncepcja pojawia się w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, skoro jest ostrzeżenie przed czasami końca związanymi z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, że nim On przyjdzie, pojawi się Antychryst, kim On jest? Drugi rozdział pierwszego listu Jana, 22 wiersz. Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest Antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. A więc jak gdyby z tego tekstu wynikało, iż ktoś, kto zostanie określony mianem Antychrysta, będzie poddawał w wątpliwość pozycję Syna, pozycję Ojca, ich statut, będzie poddawał w wątpliwość ich naturę oraz ich istotę. Ktoś, kto będzie podważał stanowisko i Syna, i Ojca, jest nazwany Antychrystem. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Zatem Antychryst to przede wszystkim zwodziciel. To jest ten, który ma na celu zwieść lud. Dla określonego celu. O tym celu będziemy mówili jutrzejszego dnia. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, tym razem 2 i 3 wiersz. Kolejny tekst. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. A więc za czasów Jana już rozpoczyna się proces, a dobiegamy końca pierwszego wieku. Rozpoczął się proces, gdzie apostoł Jan zwraca uwagę wierzącym i mówi: słuchajcie, kochani, kwestia będzie dotyczyła pozycji Chrystusa. Kwestia związana z Antychrystem to jest sprawa związana z sprawą jego pozycji. Kim on jest, to będzie podważone. Drugi list Jana, tym razem 7 wiersz. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. Kim zatem jest Antychryst? Jak dokładnie określić, sformułować to, kim rzeczywiście jest? W skrócie mówiąc, Antychryst to jest ten, który wstępuje w miejsce Chrystusa. Jest to ktoś, kto uzurpuje sobie jego miejsce, przypisuje sobie jego zasługi. Jest to ktoś, kto stoi w tym miejscu, w którym powinien stać Jezus Chrystus. To jest Antychryst. W miejsce Chrystusa. Dalej apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale, w 4 wierszu, nazywa go wyraźnie, że jest przeciwnikiem Bożym. Wiemy, że należy uznać, iż będzie się wynosił ponad wszystko, co zwie się Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. Czytaliśmy o tym, że zasiądzie w Kościele Bożym. Tak mówi stary przekład. I w końcu, na koniec wiemy, że będzie podawał się sam za Boga. Jak zatem spojrzeć na to w kontekście Księgi Objawienia? Księga Objawienia jest szczególną księgą. W 13 rozdziale tej księgi, w 18 wierszu, pojawia się ta liczba, 666. Chociaż sądzę, że jest to przypadek, to 666 pojawia się w 18 wierszu, gdzie 18 wiersz składa się z 3 szóstek. 6 plus 6 plus 6 daje 18. Ci, którzy dokonywali podziału Pisma Świętego na wiersze, na rozdziały, dokonali tego stopniowo w wieku XIII-XVI. Wątpię, że kierowali się tą zasadą. Ale ciekawa rzecz to ta również, że 666 występuje w 13 rozdziale. A 13 rozdział to 6 plus 7. Trzynastka popularnie określana jest liczbą diabelską. A więc mamy 13 rozdział, 18 wiersz, który składa się z 666 oraz pojawiającą się liczbę 666. Jak zrozumieć tę liczbę? Nie da się tego zrozumieć, jeżeli nie spojrzymy na Pismo Święte w całym kontekście, jak ono samo prowadzi nas do zrozumienia tej liczby. Liczby, która w dzisiejszym świecie teologicznym, co do tego nikt nie ma żadnej wątpliwości, przypisywana jest Antychrystowi. Bo sześć to liczba człowieka. Szóstego dnia został stworzony Adam na podobieństwo i obraz Boży. Jest to liczba człowieka. Jest to doskonałość ludzka. Tutaj jak gdyby występuje ona w trzech wymiarach. Szóstka, szóstka, szóstka. Dlaczego w trzech wymiarach? To jest zasadnicze pytanie. Ale rozpocznijmy może od 12 rozdziału Księgi Objawienia, 13 wiersza, gdzie mamy powiedziane, iż diabeł, smok, który przedstawiony jest w 12 rozdziale, walczy z niewiastą. Mówiliśmy o tym, że owa niewiasta reprezentuje nam Kościół Boży. Kościół Boży na przestrzeni dziejów w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Szatan reprezentował człowieka, chciał go reprezentować przed Radą Bożą, uzurpował sobie miejsce przed Radą z Bożą i tam nas oskarżał. Jego miejsce zostało zastąpione przez Jezusa Chrystusa. On został zrzucony na ziemię, ale dalej nie ustępuje w swojej działalności, bo diabeł jednej rzeczy nie może zrobić, chociaż może zrobić wiele różnych rzeczy. Nie może zmienić swojego charakteru. Tak jak człowiek, który popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu, taki człowiek nie może zmienić swojego charakteru. Jest to proces. Do tego procesu dochodzi się na bazie nieposłuszeństwa i rebelii przeciwko głosowi Ducha Bożego. W pewnym momencie przekraczamy cieniutką linię, w którym dobro zaczynamy nazywać złem. Jesteśmy pozostawieni sami sobie, a nasz charakter uzewnętrznia się. Diabła nie można nawrócić. Czy jest w niebie, czy jest na ziemi, prześladuje, niszczy. Występuje przeciwko Chrystusowi, Duchowi Świętemu, Bogu Ojcu. Występuje przeciwko każdemu, kto chce kroczyć drogą prawdy. Prawda to Chrystus. On jest naszą drogą, On jest naszą prawdą. Zatem w 12 rozdziale, w 13 wierszu mamy pokazanego jego działalność, kiedy zaczyna prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. Niewiasta ta ma pewne rzeczy, które ją bronią. Ma krew baranka, ma słowo świadectwa swojego i ma pustynię na pewien określony czas. Krew baranka ją oczyszcza z wszelkiej zmazy. Słowo świadectwa gruntuje ją i hartuje w boju. Pustynia jest dla niej pewnego rodzaju protekcją na pewien określony czas. Ciekawą rzeczą jest, że kiedy porówna się 12 rozdział Księgi Objawienia, 6 wiersz i 12 rozdział Księgi Objawienia, 14 wiersz, to te dwa wiersze mówią o tym, że na pewien okres czasu niewiasta ta musiała schronić się w miejsca ustronne przed działalnością diabelską i powiedziane jest, że była na pustyni w jednym wierszu przez 1260 dni, a w drugim miejscu jest powiedziane, że była na pustyni przez 3,5 czasu. To samo wydarzenie, różne określenia. W podobny sposób my mówimy dzisiaj, jak jedziemy gdzieś, gdzie adwentyści jadą z Wiktorii na wakacje. Na Gold Coast, prawda? Wszyscy jedziemy na Gold Coast. Jesteśmy zakochani w Gold Coast. Chociaż tam pada, tam jest śnieg, tam wieje. Dobrze mówię? Nie. Ale tam nic ładnego nie ma, ludzie. Bloki tylko takie duże, fale i nic więcej. Czyż nie piękniejsze są góry? Ale wiecie, jest takie łacińskie przysłowie de gustibus non disputantum est, które mówi, gusta nie podlegają decyzji. A więc jedziemy na te Gold Coast. Jedziemy na Gold Coast i mówimy temu rzędowi, kochani, jadę na Gold Coast na 2 tygodnie. A potem mówię temu rzędowi, kochani, jadę na Gold Coast na 14 dni. Ale żeby tego rzędu nie pominąć, mówię, kochani, jadę na Gold Coast na pół miesiąca. De facto nie skłamałem nikomu. W przybliżeniu, jeśli oczywiście miesiąc weźmiemy na 14 dni. To jest takie polskie powiedzenie. Faktycznie nie skłamałem nikomu, użyłem tylko różnych określeń czasowych, cały czas mówiąc o tym samym wydarzeniu. Zatem 1260 dni to jest 3,5 czasu. Aby zrozumieć tę rzecz, trzeba cofnąć się w rzeczy samej. Trzeba cofnąć się do czasów proroka Daniela. Do momentu, kiedy ten człowiek miał widzenie, w którym zostały mu pokazane 4 bestie, które wyszły z... Pierwsza bestia, która reprezentowana była przez lwa z orlimi skrzydłami, reprezentuje Babilon. Państwo babilońskie, które istniało od 605 do 539 roku przed naszą erą, które było potężne, wielkie, wspaniałe, można powiedzieć, było szczytem marzeń i potęgi tego, co człowiek potrafił na tej ziemi do tej pory, do ówczesnych czasów dokonać. Do dzisiaj, kiedy pójdziemy w tamte tereny, weźmiemy łopatę i przekopiemy w ogromnej ilości piachu, napotkamy tu i tam znajdujące się symbole Babilonu, które były reprezentowane w postaci właśnie lwa w połączeniu z orlimi skrzydłami, bo lew to jest król zwierząt ziemskich, Orzeł to jest król ptaków. Mamy połączenie tych dwóch symboli tutaj. Brama Isztar. Piękna brama Isztar. Kiedy wchodziło się do Babilonu właśnie poprzez tę bramę, na jej tle, na jej zewnętrzu były złote lwy z orlimi skrzydłami. Z historii wiemy, że kiedy przyszedł 539 rok, państwo babilońskie nie przetrwało i na arenę weszło państwo Medów i Persów. To była koalicja. Stąd też Danielowi pokazany jest niedźwiedź, który jest podniesiony jedną stroną, a w paszczy między zębami ma trzy żebra. Bo aby zaistnieć, państwo to musiało pokonać trzech wrogów. Państwo lidyjskie, państwo egipskie i państwo babilońskie. Ja mam sympatię do tego królestwa, chociaż nigdy nie widziałem go, ani nie dane mi było żyć, bo mam imię z tamtego królestwa. Dariusz to jest imię perskie. To jest imię perskie i oznacza król. Także proszę się ze mnie nie naśmiewać. Moje królestwo nastanie, także i wasze też. Medopersja nie istnieje wiecznie, istnieje mniej więcej do 331 wieku, przed naszą erą, 331 roku przed naszą erą, a potem następuje państwo greckie, które pokazane jest Danielowi w postaci pantery. Ta pantera ma cztery głowy, ta pantera ma cztery ptasie skrzydła. Teraz bodajże na ekranach kin jest puszczany film Aleksander. Kontrowersyjny film, ponieważ postać Aleksandra jest przedstawiona w bardzo takim dziwnym świetle. Nie widziałem tego filmu, nie będę się na jego temat wypowiadał. Fakt jest taki, że był to nieprawdopodobnie błyskotliwy dowódca, który potrafił pokonać, mając 45 tysięcy wojska, potrafił pokonać armię Persów, która składała się ze 175 tysięcy ludzi. Do dzisiaj jego ostatnia bitwa, bitwa pod Arabelą, uważana jest za jeden z cudów tamtejszego czasu, jeśli chodzi o taktykę wojenną, jaka wtedy była stosowana. Armia Persów została rozbita całkowicie. Problem, jaki leży z Grecją, to ten, że zjednoczone państwa greckie istniały tak długo, jak długo istniał potężny przywódca, jak długo istniał Aleksander. Kiedy Aleksander tajemniczy sposób, czy też tak jak autor filmu próbuje nam wytłumaczyć, schodzi z tego świata, jego cztery przyboczni generałowie dzielą to królestwo na cztery części. Było ono szybkie, zwrotliwe, potrafiło atakować w każdej chwili i w każdej sytuacji. Ze swoją armią był w stanie pokonać 60 km dziennie, co było ogromną odległością, jak na ówczesne czasy. Kiedy jednak wybija rok 168 przed naszą erą, na arenę dziejów wchodzi państwo rzymskie. I Danielowi pokazane jest ono w postaci państwa, które jest straszne, które miażdży, które depcze, które rządzi jak żadne inne. Powiedziane jedynie jest mu, że z tego królestwa powstanie 10 królów, ale pomiędzy nimi wyrośnie jeden, który wyrwie trzech. Na swojej głowie będzie miał oczy, będzie miał usta i to, co skupia uwagę Daniela, to, że ów mały róg, który wyrasta na głowie cesarstwa rzymskiego, będzie mówił bluźnierstwa przeciwko Bogu, będzie prześladował lud Boży i będzie zmieniał Boże prawo. Co więcej, powiedziane jest, że będzie pewien okres czasu, kiedy święci Boży będą wydani w jego moc i użyty jest dokładnie ten sam określnik czasu, jaki później Jan zastosuje w Księdze Objawienia. Może nie tyle Jan, ile Duch Boży, który przemówi do Jana 1260 dni, 3,5 czasu niewiasta będzie na pustyni. Bo wiecie, 12 rozdział to jest pokazanie, że diabeł prześladuje niewiastę. Diabeł to znaczy kto? Jakieś zwierzę z widłami, rogami i z ogonem, które lata za nią i zieje ogniem? Księga Objawienia jest księgą symboli. Ona dopowiada to, co zostało powiedziane o wiele, wiele wcześniej. Tutaj, w 7 rozdziale Księgi Daniela, mamy pokazane, że niewiasta będzie prześladowana dokładnie przez tą samą moc, którą widział Daniel w 7 rozdziale swojej księgi. Z 7 rozdziału Księgi Daniela wiemy, że ten okres 3,5 czasu, 1260 dni, a więc 1260 lat, bo wiemy już, że dzień w proroctwie liczy się za rok, rozpoczyna się w momencie, kiedy ów mały róg, wyrastając, wyłamuje trzy rogi. Bez wątpienia wiemy o tym, że jest to rok 538 naszej ery. W tym momencie rozpoczyna się 3,5 czasu, rozpoczyna się 1260 dni, 1260 lat. Dochodzimy do roku 1798. Powstaje pytanie, co wydarzyło się na przeciągu tego okresu czasu. 12 rozdział w Księdze Objawienia, 14 wiersz mówi, że w tym okresie czasu niewiasta była na pustyni, dano jej skrzydła wielkiego orła, by tam poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie będzie żywiona przez czas, czasy i pół czasu z dala od węża. Dzisiaj wiemy z historii, że chrześcijaństwo, które było w pierwszym okresie czasu prześladowane z ręki cezarów rzymskich, nagle, by chronić się przed dalszymi prześladowaniami, kiedy następuje tak zwany edykt mediolański w 313 roku naszej ery, który gwarantuje chrześcijaństwu wolność i pokój i bezpieczeństwo, powoli chrześcijaństwo to zaczyna obwarowywać się przepisami i sięgać po władzę świecką, nie zdając sobie sprawy, że sięga po coś, co sprowadzi chrześcijaństwo do mocy prześladującej. Z historii dzisiaj wiemy o grupach Albigensów, Waldensów, o mnóstwie chrześcijan, którzy w tym okresie czasu, na przestrzeni lat 538 do 1798 roku, z narażeniem życia próbują przechować te prawdy Słowa Bożego, które zostały im z kolei przekazane przez ojców i ojców i ojców i ojców. Na przykład Waldensi. Byli to ci, którzy byli kupcami. Udawali się w drogi, by sprzedawać, by handlować. Ale prawdziwym celem tej misji było przekazywanie Pisma Świętego. W swoich grotach, jaskiniach, w górach Piemontu, cała ich praca i cały ich wysiłek był skupiony na przepisywaniu Pisma Świętego. Ja myślę, że dzisiejsze pokolenie nie ceni tego zupełnie. Zupełnie tego nie ceni. Zupełnie nie ma świadomości tego, czym jest ta księga. My często tę księgę kładziemy byle gdzie. Na ziemię, pod ławkę, kawę na to postawimy. Leży to pod książkami. My jej w ogóle nie cenimy. Czy wiecie, że macie w ręku księgę, za którą ludzie byli mordowani w okrutny sposób? Dzisiaj sklepy biblijnych towarzystw są puste. Dzisiaj wolimy czytać książki o tej księdze, aniżeli samą księgę. Na nią nie mamy czasu. Ci ludzie mieli czas na to i są nazwani niewiastą, czystą niewiastą, która z trudem, bo z trudem, ale przetrwała najcięższy okres prześladowania. A był to czas, kiedy niedaleko od miejsca przebywania owej niewiasty, czystej niewiasty, znajdowało się chrześcijaństwo nominalne. I tutaj w tym miejscu chcę powiedzieć, iż cokolwiek powiem od tego momentu dalej, nie kieruję tego w stronę jakiegokolwiek człowieka, jakichkolwiek przekonań religijnych, ale mówię o tym, co stało się w Kościele jako w organizacji. Otóż chrześcijaństwo nominalne sięgnęło po władzę świecką. Ta władza świecka dała temu chrześcijaństwu możliwość wydawania decyzji, określania wyroków, mianowania królów i manipulowania polityką. Tak bardzo, że aż do dzisiaj widzimy to. 12, 13 rozdział pokażą nam tę wędrówkę, jak stało się to, że dzisiaj widzimy obrazy, które będą nas przygotowywały na coś jeszcze większego, coś, co jest przed nami. Kiedy połączy się władzę świecką z władzą religijną, jest bardzo łatwo o to, aby przestać być tolerancyjnym. Zatem historia nam mówi, że byli ludzie, którzy ginęli dla wiary. I to nie ginęli z rąk barbarzyńców, ale ginęli z rąk ludzi, którzy stali na czele instytucji, która mieniła się być instytucją Bożą. Instytucji, która nigdy nie została rozliczona ze swojej działalności. A była to działalność kryminogenna. Bo rzeczy, które zostały popełnione, sposób, w jaki zostały popełnione, nie mieszczą się w dzisiejszym kodeksie tak zwanego moralnego zabójstwa. Coś takiego dzisiaj ludziom w głowach by się nie mogło pomieścić, to co było. A jednak Było. Biblia i prawdziwy Kościół przetrwał tu i tam. Dzisiaj trzeba sięgnąć głęboko do historii, aby móc przekonać się, że Bóg dzięki łasce zachował ludzi i tu i tam. 12 rozdział, 15 wiersz mówi, że kiedy ten okres czasu dobiega prawie że końca, wąż, smok, diabeł będzie próbował niewiastę zniszczyć. Jest napisane, że wyrzucił ze swojej paszczy strumień wody, aby strumień ją porwał. Czym jest strumień? W tej samej Księdze Objawienia, na innym miejscu, w 17 rozdziale, w 15 wierszu jest napisane, że woda coś symbolizuje. Wody, które widziałeś, pomijamy dokładnie to, o czym tam jest powiedziane, to ludy, tłumy, narody, języki. A więc wody reprezentują ludzi, tłumy. Ukierunkowana woda, strumień wody reprezentuje ukierunkowanych ludzi. Gdybyśmy spojrzeli do historii, to zwrócimy uwagę, że kiedy pojawia się jutrznia protestantyzmu, kiedy tu i tam zaczynają pojawiać się myśliciele, wierzący ludzie, którzy zaczynają mówić, że Biblia powinna być dostępna ludziom w ich narodowym języku. Kiedy pojawia się człowiek, który jest gotów przybić na drzwiach Wittenbergi 95 tez, które rzucą wyzwanie ówczesnemu światu z zapytaniem, jak to rzeczywiście jest, jak jest napisane, a czego naprawdę uczymy. To wiedzmy o tym, że w tym samym okresie czasu powstają wysiłki, aby wszelki bunt został zniwelowany. Powstają towarzystwa, powstają zakony, powstają ludzie, którzy mają zniszczyć reformację. Mało kto dzisiaj wspomina o tym, że Niemcy na przykład, które opowiedziały się w pierwszej fazie reformacji całkowicie po stronie Lutra, dzięki działalności zakonu jezuitów, zostały w znacznej części odzyskane z powrotem na łono Kościoła powszechnego. Była to działalność ukryta? Była to działalność niewidoczna? Ale była to działalność nieprawdopodobnie skuteczna, bo też i ten zakon jest zbudowany na zasadzie specyficznej. On nazywa się towarzystwo, towarzystwo Jezusowe. Istniał, przestał istnieć, znowu istnieje. Towarzystwo w tamtym czasie oznaczało organizację wojskową, dlatego na czele tego zakonu stoi generał. Wymagane jest całkowite posłuszeństwo. Wymagane jest to, abyś zaprzeczył, zaparł się samego siebie. Byś nie myślał logicznie. Masz być laską w ręku przełożonego. I chociaż zakon został reaktywowany i dzisiaj pokazuje nam się w cudownym i pięknym świetle, to zasady tegoż zakonu są dokładnie takie same. Gdybyśmy popatrzyli dalej, to zwrócimy uwagę na to, że w pewnym momencie pustynia już nie była wystarczającym miejscem ku temu, aby niewiastę ochronić. Skończyły się lata. Skończył się okres czasu, który mógł ją chronić w tym miejscu. Potrzeba było czegoś innego. I Słowo Boże mówi, że ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień wody, który smok wyrzucił z paszczy swojej. Dzisiaj wprost mówi się o tym, iż odkrycie lądów Ameryki, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, jak gdyby było ratunkiem dla tych, którzy chcieli stać wiernie przy Słowie Bożym. I co jest ciekawego, to to, że wysiłki smoka, paszcza oraz woda, która została wyrzucona, praktycznie skupiła się tutaj, w Ameryce Południowej, Ameryce Środkowej. Natomiast sama niewiasta uciekła tutaj. Ziemia przyszła niewieście z pomocą i w tym samym momencie ziemia wchłonęła strumień wody, jaki został za niewiastą wysłany. Dzisiaj Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa to kraje, które odzwierciedlają sytuację Europy. Chrześcijaństwa nominalnego, chrześcijaństwa, którego centrum mieści się w Rzymie. W tym wielkim mieście, które istnieje, istniało, które rości sobie prawa do istnienia i panowania w dalszym ciągu. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które szczerze przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Ja chciałbym podkreślić to słowo, odszedł. I chciałbym powiedzieć, że my dzisiaj żyjemy dokładnie w tym czasie. Jeżeli dzisiaj cieszymy się wolnością, jeżeli dzisiaj cieszymy się tym, że możemy wziąć do ręki Pismo Święte i je czytać, to tylko dlatego, że diabeł odszedł od walki z niewiastą. nie po to, żeby porzucić tę walkę, ale po to, by podjąć walkę z resztą jej potomstwa. Tu jest pokazane, jak gdyby w pewnym momencie niewiasta, dlatego że dana jej została ziemia, dlatego że tam mogła się schronić, dlatego diabeł na chwilę odstąpił. My cieszymy się pewnym okresem tolerancji i wolności. I mówimy, to są czasy, które były, ale one już nigdy nie wrócą. Jest to jedno z najbardziej błędnych stwierdzeń, bo 12, 13, 17 rozdział Księgi Objawienia pokażą nam coś wręcz przeciwnego. Pokażą nam, że to, co było, ma znowu wrócić. I to jest tylko i wyłącznie kwestia twojej i o mojej wiary. Czy my wierzymy, że to się spełni? Jeżeli do tej pory się to spełniło, to wygląda na to, że Słowo Boże jest nieomylne i to się z powrotem spełni. Nie wiem kiedy, nie wiem jak. Na razie wykorzystujmy czas wolności, który mamy, i wiedzmy o tym, że ta wolność nie będzie trwała wiecznie. Inaczej musielibyśmy usunąć pewne fragmenty z Księgi Objawienia. Jak do tego dojdzie? Pójdźmy dalej. Zaraz po tym wiersze następuje sytuacja, kiedy Jan staje na piasku morskim. 12 rozdział Księgi Objawienia, wiersz 18. Biblia Tysiąclecia mówi, że stanął na piasku morskim, jak gdyby pokazuje smoka, który odszedł od walki z niewiastą i teraz on staje na piasku morskim, aby zacząć coś czynić. Co takiego czyni? Widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów, 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziało, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Zwierzę to było podobne do pantery, miało nogi jak u niedźwiedzia, a paszcza była jego jako paszcza lwa. Jest to bezpośrednie nawiązanie w 13 rozdziale Księgi Objawienia do wydarzeń z Księgi Daniela. Bo te trzy zwierzęta razem widoczne są tylko w jednym rozdziale w Piśmie Świętym. Są one widoczne w 7 rozdziale Księgi Daniela. Pojawiają się w kolejności dokładnie odwrotnej. Pojawiają się w kolejności lew, niedźwiedź, pantera. Jan widzi je w kolejności pantera, niedźwiedź, lew, które są skupione w jednym zwierzęciu. Mylnym byłoby twierdzenie, że kiedy państwo przestało istnieć, to następne państwo już jak gdyby całkowicie odcina się od poprzedniego państwa. To jest niemożliwe. My, którzy wychowaliśmy się w komunizmie, przeżyliśmy komunizm, zwyciężyliśmy komunizm. Wiecie, jak jest zwycięzców, to jest wielu, prawda? Jak jest przegranych, to oni przegrali. A więc my zwyciężyliśmy komunizm. Mówiono po upadku komunizmu do nas w ten sposób, że jesteśmy, jakby to powiedzieć delikatnie, jesteśmy konsekwencją komunizmu. Że pomimo tego, że przeszliśmy do gospodarki wolnorynkowej, to my dalej zostaliśmy ukształtowani, wychowani, myślimy pewnymi kategoriami, takimi jak nas wychowano w komunizmie. Dlatego jak ci, którzy jadą do Polski, czasami z przerażeniem widzą, pastorze Ustupski, jest tak? Komuno, wróć. Tu i tam jest napisane, prawda? Bo za komuny był chleb, były bułki, teraz nie ma pracy i tak dalej. I są problemy, nie wiadomo jak się w tej rzeczywistości znaleźć. To nie jest sytuacja nowa. Kiedy państwo przechodziło na drugie państwo, pewne rzeczy łączyły się, pewne kwestie kulturowe, wierzeń przenikały się. Jan widzi zwierzę, które jest zlepkiem zwierząt, ale widzi coś jeszcze. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Czyli faktycznie w 3 rozdziale mamy do czynienia dokładnie z tym samym. Jest to nam pokazane w różnych aspektach. W 7 rozdziale Księgi Daniela 4 zwierzęta. W 12 rozdziale druga strona medalu, kto faktycznie jest prześladowany. A w 13 rozdziale w pierwszej części pokazane jest zwierzę, które pochodzi z 7 rozdziału. I cały czas jest powiedziane, jedziemy na Gold Coast na 2 tygodnie, jedziemy na Gold Coast na 14 dni, jedziemy na Gold Coast na pół miesiąca. 1260 równa się 3,5, równa się 42 miesiące. Jak to podzielicie, pomnożycie, to jedno pasuje z drugim. To jest zadanie na dzisiejszy wieczór. Ci, którzy będą przerażeni, nie będą mogli spać, niech podzielą 1260 i tak dalej i zobaczą, jak rzeczywiście te liczby ze sobą potrafią współgrać. Fakt jest taki, że zwierzę, które tutaj jest pokazane, które otwiera swoją paszczę i bluźni przeciwko Bogu, bluźni przeciwko Jego imieniu, bluźni przeciwko przybytkowi oraz tym, którzy mieszkają w niebie, jest również zwierzęciem, któremu dozwolono wszcząć walkę ze świętymi, a więc dokładnie to samo, co jest napisane w Księdze Daniela. Walczy z ludem Bożym, walczy z doktryną i wywyższa samo siebie aż do Bożej świątyni, tam gdzie mieszka Bóg. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata, zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Kto ma uszy? Jeśli ktoś ma uszy, tu powinno być napisane, jeśli ktoś ma wymyte uszy. Jeśli ktoś ma wymyte uszy, niechaj słucha. Bo można mieć uszy i w ogóle nie słuchać, prawda? Kto ma uszy, niechaj słucha. I słucha bardzo uważnie. Bo rzeczy, które tutaj są napisane, są zatrważające. Otóż pomiędzy tym zwierzęciem i tym jest całkowite połączenie. To jest praktycznie dokładnie to samo. Mały róg, a tutaj zwierzę, które składa się z lwa, z pantery i składa się z niedźwiedzia. To jest dokładnie ten sam okres czasu. Bluźnią przeciwko Bogu, prześladują lud Boży, atakują Bożą doktrynę. 1260 dni, czyli pół czasu, 42 miesiące. To zwierzę, które mamy w postaci małego rogu, powstaje na bazie Babilonu, a więc lwa, powstaje na bazie Medopersji, powstaje na bazie Grecji, powstaje na bazie Rzymu, mały róg. To jest cały czas jeden i ten sam obraz, który zostaje przez wieki przetransponowany. Jak zatem może dojść do tego, że cała ziemia odda temu zwierzęciu raz jeszcze swoją władzę, cześć, hołd? Jak to się stanie? Bowiem napisane jest w 13 rozdziale w 3 wierszu, że jedna z głów jego była śmiertelnie raniona. Jeżeli coś jest śmiertelnie ranione, to przepraszam bardzo. Ja wiem, że jak byłem dziecko, sparzyłem się, ukułem się, to powiedziałem, że byłem śmiertelnie zraniony, ale nigdy od tego nie umarłem. My wiemy, że gdy ktoś się zrani śmiertelnie, koniec. To jest koniec. Inaczej rana nie byłaby raną śmiertelną. Zatem w 538 roku rozpoczyna się okres prześladowania ludu Bożego, który kończy się w roku 1798. Po 1260 latach, po 3,5 czasach, po 42 miesiącach. Co wydarzyło się w roku 1798? Otóż w chrześcijaństwie nominalnym zaistniała sytuacja rewolucji francuskiej, w wyniku której papież Pius VI, biskup Rzymu, zostaje aresztowany z rozkazu Napoleona, a rozkaz ten zostaje wykonany przez generała Berthier. Człowiek ten, który stał na czele państwa kościelnego, staje się więźniem. Państwo kościelne, które rządziło, dzieliło przez ten okres czasu na terenie Europy, czyniło to, co chce, zostaje pozbawione jednej rzeczy. Połączenie władzy religijnej i świeckiej przestaje istnieć. Nie ma tego. Nie ma tego. Bo to dawało chrześcijaństwu możliwość decydowania, walczenia i panowania nad sumieniami ludzi. To dawało również władzę prześladowania. Jak zatem jedna z jego głów, która była śmiertelnie raniona, może zostać ta rana wygojona? To jest paradoks. To jest paradoks. Janowi pokazane jest, że to, co jest niemożliwe, stanie się możliwym. W jaki sposób? W tym momencie na arenę 13 rozdziału wprowadzane jest inne zwierzę. Widziałem inne zwierzę, jak czytam w dalszych częściach rozdziału 13, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. Wcześniej powiedzieliśmy, że ziemia przyszła niewieście z pomocą. Z tej samej ziemi powstaje zwierzę. Nie wychodzi z wody, nie wychodzi z mas ludzkich, ale powstaje tam, gdzie pojawia się nowy ląd. Dokładnie w tym miejscu, gdzie skryła się niewiasta. Tam, gdzie znalazła swoją wolność. Tam pojawia się inne zwierzę wychodzące z ziemi. Dokładnie tutaj. W dalszym wierszu napisane jest, że zwierzę to będzie wykonywało wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Jeżeli zatem mówimy o Stanach Zjednoczonych jako o państwie, które powstaje W tym rejonie świata, gdzie skrył i ukrył się protestantyzm, to mamy paradoksalną sytuację z dzisiejszego dnia, gdyż z tego tekstu jak gdyby wynika, iż Stany Zjednoczone dzisiejsze, czego nie widzimy, są marionetką w rękach tego, czego nie widzimy. Ono wykonuje wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach, tego zwierzęcia, które otrzymało śmiertelną ranę. Ono to sprawia, że ziemia i mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Więcej, jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeżeli mamy do połączenia dwa zwierzęta z 13 rozdziału Księgi Objawienia i z Księgi Daniela z 7 rozdziału, to musimy zdać sobie sprawę, że kiedy wybił rok 1798, chrześcijaństwo nominalne zostało pozbawione władzy. W jaki sposób ta rana mogła zostać wyleczona? Trzeba było poczekać do pojawienia się tego oto człowieka, Benito Mussolini. I musiał wybić rok 1929, 131 lat później, kiedy został wydany edykt, konkordat, na mocy którego dzisiaj, kiedy spojrzymy na atlas, zobaczymy w okolicach Rzymu malutką plamkę. Czerwoną plamkę, która dzisiaj jest jednym z najpotężniejszych centrum naszego obecnego systemu. Ów konkordat zakładał formalne uznanie państwa Watykan. Zakładał wprowadzenie katolicyzmu na terenie tego państwa jako religii państwowej. A więc połączenie władzy świeckiej z władzą religijną, bo jeśli państwo świeckie wydaje decyzje w sprawach religijnych, mamy do czynienia z połączeniem tych dwóch kwestii. Zapowiadał również finansową rekompensatę za ziemie papieskie w wysokości 85 milionów amerykańskich dolarów. Zakładał również, że papiestwo będzie neutralne wobec spraw zagranicznych. To były założenia. Ten ostatni punkt, czwarty punkt, dzisiaj jest praktycznie kwestią lamusa, bo wiemy, że papiestwo jako takie w dzisiejszym czasie nie jest neutralne wobec spraw zagranicznych. San Francisco Chronicle pisze, że Mussolini and Gaspari signed Historic Roman Pact, bo dał on początek temu, iż cała ziemia ostatecznie, jak zostało napisane w 13 rozdziale, pójdzie, czy też poszła w podziwie za tym zwierzęciem. To zwierzę przyczyni się do tego. Jest ciekawą rzeczą, że kiedy rozpoczęła się migracja do Stanów Zjednoczonych, a rozpoczęła się około roku 1620, nic nie wskazywało na to, że właśnie w roku 1798, w tym czasie, w 1798 roku, kiedy papiestwo otrzymuje śmiertelną ranę, kiedy kończy się okres prześladowania, w Stanach Zjednoczonych zostaje wydany edykt, Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Konstytucja, która gwarantowała i gwarantuje wszystkim obywatelom, że państwo świeckie nie wyda żadnej uchwały, żadnej poprawki i żadnej wzmianki w kontekście prawa religijnego. Całkowite rozdzielenie państwa świeckiego od państwa religijnego. To miało zagwarantować niewieście przeżycie, rozwój. Tymczasem z tego proroctwa wynika, iż stanie się przyczyną powrotu do połączenia państwowości ze świeckością. Zwierzę to ma dwa rogi podobne do baranich, a więc założenia były bardzo dobre. Co cesarskie cesarzowi, co boskiego Bogu. Jednakże tekst ten mówi dalej, że założenia te, aczkolwiek dobre, które miały uchronić nas przed tymi rzeczami, które miały miejsce w przeszłości, ostatecznie nie zostaną wykonane, ponieważ zwierzę to mówi jak smok. Zastraszająca rzecz. Działa i mówi jak smok. Więcej, ono wykonuje wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Czy zatem dzisiejszy kapitol, miejsce, które staje się, jest w zrozumieniu dzisiejszego współczesnego człowieka nowym Rzymem dzisiejszych czasów, może pokusić się o to, aby zaistniała we wszechświecie ponownie, czy Stany Zjednoczone, które są gwarantem bezpieczeństwa, pokoju, dzisiaj jedynym policjantem na świecie, rzeczywiście któregoś dnia przemówią jak smog. Niektórzy twierdzą, że już zaczynają mówić. mówią coraz bardziej głośno i coraz jest mniej takich, którzy potrafią się temu sprzeciwić. Ale proroctwo mówi nie o zwrocie politycznym, ale mówi, że ten zwrot polityczny ostatecznie doprowadzi do tego, że pierwsze zwierzę odzyska swoją władzę. My przeżyliśmy szok w latach 90., kiedy komunizm upadł i myśleliśmy, że to my żeśmy go rozwalili. Pewien człowiek przeskoczył nawet przez płot i myślał, że to on rozbił komunizm. Wiecie, o czym mówię? Nasz były prezydent Lech Wałęsa, on się tym szczyci, chwali, przeskoczył przez płot i z całą czcią dla tego, co zrobił, magazyn Time rozbił ten cały koncept w puch, pokazując, że pomiędzy Watykanem a ówczesnym prezydentem Ronaldem Reaganem został zawarty tak zwany Holy Alliance, który miał ostatecznie doprowadzić do rozbicia komunizmu. Dzisiaj CIA, o której wiemy, że nie jest doskonałą organizacją, mówi, iż była zaskoczona szybkością i ilością materiałów oraz dokładnością materiałów, jakie Watykan posiadał co do tego, co dzieje się na terenie potężnego obozu, bo to był obóz koncentracyjny, jakim był komunizm. Tu ludzie ginęli, tu ludzie byli wywożeni, tu ludzie znikali, tu ludzie byli inwigilowani, tutaj ludzie tracili swoją osobowość, tracili swoje życie. Czy Stany Zjednoczone pokuszą się o to, żeby zburzyć ten mur, który na początku wybudowały? Z tego proroctwa wynika, że dojdzie do połączenia państwa świeckiego z państwem religijnym. Powiedziane jest, że będą dziać się cuda, także i ogień z nieba spuszcza na oczach mieszkańców ziemi. Dzisiaj obserwujemy nieprawdopodobne rzeczy, które dzieją się pośród kościołów protestanckich. Podpisywane są traktaty, podpisywane są dokumenty o jedności. Nie tak dawny traktat pomiędzy kościołem ewangelicko-augsburskim a protestanckim, jeśli chodzi o kwestię usprawiedliwienia z wiary. Jeśli Luter jest dalej w grobie, jeszcze jako tako tam się ma, prawdopodobnie kilka razy obrócił się w swoim grobie, nie mogąc chyba przeboleć tego, że takie rzeczy się dzieją. Bo posługuje się terminami usprawiedliwienie, usprawiedliwienie, łaska, łaska, ale zrozumienie tych kwestii jest diametralnie inne. Tak jak dzień jest daleki od zachodu, tak jak zachód daleki jest od wschodu, tak dziwne i tak różne jest zrozumienie koncepcji zbawienia w jednym i w drugim kościele. Jak zatem można to podpisać? A jeżeli się to podpisze, to jak to może przetrwać? Ekumenizm? Ekumenizm prowadzi do zatarcia granic. Tu i tam dzieją się cuda. Językami mówią już nie tylko wyznawcy kościołów protestanckich, ale językami mówią również przedstawiciele kościołów rzymskokatolickich, tak zwani katolicy zielonoświątkowi. Oni mają ducha i ci mają ducha. Jeżeli mamy wspólnie ducha, to po co będziemy mówili o różnicach? Mamy ducha, tego samego ducha. Tymczasem napisane jest, że te cuda i znaki, które dzieją się, faktycznie służą jednej rzeczy. By został postawiony posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, jednak zostało przy życiu. Posąg dla zwierzęcia. Tu jest bezpośrednie nawiązanie do wydarzeń, które miały miejsce w Babilonie, kiedy król Nebukadnezar postawił posąg, cały ze złota. Zwołał przedstawicieli najprzeróżniejszych zakątków swojego królestwa i powiedział: panowie, bracia, sprawa jest prosta. Widzicie posąg? Widzicie piec? Tam albo uklękniecie, albo będziemy mieli pieczeń. Jedno albo drugie. Na dzisiejsze czasy możemy powiedzieć, zgromadzili się wyznawcy kościoła rzymskokatolickiego, bo Babilon był wielokulturowy i tam istniało wielobóstwo, było wiele religii. Nie zabronił nikomu wierzyć w to, co kto chce. A wierzcie sobie. Niech ci wierzą w to, niech ci wierzą w tamto, tamci niech wierzą w tamto. Proszę bardzo. To, co od was chce, to nie zmiany waszych poglądów, może jedynie w tym, żebyście oddali pokłon temu bóstwu. Trzech młodzieńców jest jak gdyby symbolem resztki, która pomimo sytuacji, jaka zaistniała, w momencie, kiedy zabrzmiały trąby, dźwięk, nie upuściła niczego na ziemię, żeby się pokłonić i ocalić własną skórę, tylko stała prosta, wyprostowana. A następnie znalazła się w piecu gorejącym, z którego wyszła w całości. To jest cudowne, że sam król babiloński powiedział, że widzę tam kogoś, kto jest podobny do Syna Człowieczego. Jakże to? Było trzech, jest czterech. Przepiękna nauka i lekcja, która mówi nam o tym, że Bóg jest z nami w najciemniejszej godzinie dnia. Postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Użyte tu jest greckie słowo eikona, które mówi dokładne odbicie, dokładne odwzorowanie tego, co już było. Dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił. Sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy mali, wielcy, bogaci, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niechaj obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Liczba zwierzęcia to jest liczba człowieka. Zatem z czym rzeczywiście mamy do czynienia? Wygląda na to, że Stany Zjednoczone sprawią, iż ta potęga odzyska z powrotem swoją władzę, moc, chwałę i cześć. Antychryst w miejsce Chrystusa. Ktoś, kto wstaje w jego miejsce. Na przestrzeni dziejów wiadomą rzeczą jest i z historii dobrze znane, iż wielu biskupów Rzymu nosiło tiarę, koronę, nieba, ziemi i podziemi, władcy. Ale znany jest również dokument, który jest darowizną Konstantyna, w której biskup Rzymu nazwany jest w szczególny sposób, nazwany jest tutaj, jest to podkreślone na żółto, Vicarius Filii Dei. Jest to jedyne miejsce, gdzie papieski tytuł zapisany jest łacińskimi słowami, które są odpowiednikiem naszych arabskich cyfer i mamy tego oto typu kalkulacje. W starej łacinie nie było litery U, zamiast U występowała litera V. Stąd mamy vicarii, wóz powinno być, vicarius, 112, fili, 53, dei, 501. Jeśli to dodamy, mamy liczbę 666. Dzisiejszy Jan Paweł II nie używa tiary. Toczą się wielkie dysputy, czy to słowo było napisane tam, czy nie. Fakt jest jeden, że ten tytuł jest zapisany, jeśli chodzi o papieża. Zaś Jan Paweł II nie nosi tiary ze względu na zjednoczenie chrześcijan, na zjednoczenie całego świata. Nie chce nikogo drażnić. Ciekawą rzeczą jest również to, że w Księdze Objawienia w 14 rozdziale 1 wierszu napisane jest, że w tym momencie tak ponurym dla ludzkości oto Jan widzi baranka stojącego na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy wypisane mieli jego imię na czole i imię jego ojca. 666 to liczba zwierzęcia jako liczba człowieka. Wcześniejszy wiersz w 13 rozdziale mówi, że to jest imię zwierzęcia lub liczba jego imienia. Zatem Antychryst ma liczbę i zatem Antychryst ma imię. Dzisiaj jest rzeczą powszechnie znaną, iż urząd biskupa Rzymu sprawia, iż ten, kto wstępuje na ten urząd, musi przyjąć trzy tytuły. Ojciec Święty, Pontifex Maximus oraz Vicarius Filii Dei. Ojciec Święty jako substytut Ojca. Pontifex Maximus jako najwyższy arcykapłan. Vicarius Filii Dei jako zastępca Syna Bożego. A Vicarius Filii Dei jako zastępca Syna Bożego jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu, gdyż na tej ziemi zastępuje Chrystusa Duch Święty. Pontifex Maximus, największym arcykapłanem jest Chrystus, natomiast Ojcem Świętym nie wolno nam nazywać nikogo oprócz Ojcza, który jest w niebie. Gdyż nie modlimy się, Ojcze nasz, który jesteś w Rzymie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Czyż tak? Nie. Mówimy się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ciekawą rzeczą jest to, że Jan w 17 rozdziale w 6 wierszu pisze: objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i szczegli słowa Twego. I objawiłem imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umawiałeś, w nich była, a ja w nich. Zatem w tej ponurej godzinie dnia, która przychodzi, pytanie, z którym chcę Was dzisiejszego wieczoru zostawić, to pytanie. Jeśli miałbyś mieć gdziekolwiek na swoim ciele wypisane jakiekolwiek imię, jakie imię byś wybrał? Bo imię to jest odpowiednikiem charakteru. Charakter nie przejawia się w pojedynczym jednym bądź drugim czynie. Charakter przejawia się w ustawicznych dążnościach, w twoich pragnieniach. Możesz być jak igła magnetyczna odchylona od kierunku, ale zawsze wrócisz na ten sam kierunek. Możesz upaść, ale wrócisz. Niech Bóg sprawi, aby Duch Święty owionął nasze serca tak, byśmy tej jednej rzeczy pragnęli, aby imię Syna i imię Ojca było zapisane na Twoim i moim czole. Bo gdy Bóg zapisuje swój charakter, to zapisuje go tu. Tu. Tu jest symbol mnie, kim jestem, moich myśli. Jutrzejszego dnia będziemy mówili o nowym porządku świata i będziemy kontynuowali tę drogę, aby pokazać te rzeczy z jeszcze innej strony, by zobaczyć, że to nie przypadek i nie można tego inaczej interpretować. A dzisiaj dziękuję Wam za wspólny czas i pobyt. I moją modlitwą jest, abyśmy z tego miejsca wychodząc mieli to pragnienie, by przez Ducha Bożego imię Ojca i Syna było zapisane na naszych czołach.